Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że możemy dalej rozważać ten intrygujący temat, jak interpretować Biblię, zasady interpretacji. I mówiliśmy o kontekście najbliższym i krótko wspomnieliśmy o kontekście całej księgi. I to jest bardzo ważne, by znać kontekst całej księgi. Już poruszyliśmy sprawę nakrywania głowy. Chciałbym do niej na chwilę wrócić, ponieważ takim klasycznym argumentem, jakiego używają przeciwnicy tej praktyki, jest ten, że o tym jest mowa tylko w pierwszym liście do Koryntian i w żadnym innym liście Nowego Testamentu. A zatem to dotyczy tylko Koryntu i nigdzie indziej. Kontekst całej księgi, w tym wypadku pierwszego listu do Koryntian, zawiera odpowiedź na to, czy słuszne jest takie mniemanie. Zobaczmy, jakich zasad uczono w każdym kościele. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, werset 17. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele. Zatem te zasady apostolskie, których uczył, łącznie z tym, jak obchodzić wieczerze pańską, jak kobiety powinny się modlić z nakryciem głowy, nie były nauczane tylko w Koryncie, lecz w każdym kościele, wszędzie. To była zasada wszechobecna w całym chrześcijaństwie. Więc widzimy, że taka jest prawda. Kontekst danej księgi jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o pretekst dla błędnej nauki. Kiedyś posiadałem pewną systematyczną teologię, grube dzieło autora ze Stanów Zjednoczonych, który dowodził, że ktoś prawdziwie nawrócony nie może odpaść od łaski. Argumentował w ten sposób, że przytaczał między innymi list do Hebrajczyków, 6 rozdział od 4 do 8. I zobaczmy może od 4 do 6 tylko, żeby nie przeciągać. 6 rozdział listu do Hebrajczyków od 4 do 6. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. I co zrobił ten autor? On mówi, tu jest mowa owszem o takich, którzy odpadli od Boga, ale to byli tylko sympatycy Kościoła. To byli tacy przybliżeni do Ewangelii, bo oni tylko zakosztowali, tak liznęli Słowa Bożego, a tak naprawdę to nie byli prawdziwie odrodzeni ludzie. Dlaczego taka argumentacja jest niesłuszna? Jak prosto ją obalić? Wystarczy zobaczyć, jak autor tego listu używa słowo zakosztować w innym kontekście, w tym samym liście, czyli kontekst całej księgi. I zobaczmy do drugiego rozdziału, wersetu 9, jak używa on tego słowa w kontekście na przykład Pana Jezusa. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszym od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Skoro Pan Jezus zakosztował śmierci za wszystkich, czy to było liźnięcie tylko śmierci, takie tylko posmakowanie, czy w pełni doświadczenie tej śmierci, w pełni zakosztowanie? Dlatego, skoro kara jest tak sroga, w 6 rozdziale opisana dla tych, którzy odpadli, i jest mowa, że oni zakosztowali daru niebieskiego, tak? Czyli oni naprawdę poznali ten dar niebiański, stali się uczestnikami Ducha Świętego. Jak ktoś, kto jest tylko sympatykiem Kościoła, może stać się uczestnikiem Ducha Świętego? Powiedzcie mi, co to za herezje są? Dalej, zakosztowali dobrego Słowa Bożego. Tu chodzi o naprawdę poznanie Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. I jakie to były moce przyszłego wieku w Kościele? To były nadprzyrodzone rzeczy, znaki, cuda, dary Ducha Świętego. To były moce zapowiadające przyszły wiek, kiedy Bóg swoim Duchem Świętym dokona naprawdę zadziwiających rzeczy. Już to było zapowiedzią tego, że w przyszłości cała ludzkość będzie doskonale zdrowa, nieśmiertelna, szczęśliwa, to znaczy odrodzona ludzkość, wszyscy zbawieni oczywiście. Więc już te moce wtedy działały i oni tego doświadczyli. I kiedy oni odpadli całkowicie od Boga, bo tu nie jest mowa o jakimś takim upadku, ale całkowitym odpadnięciu od Boga, odwróceniu się, to bardzo trudno byłoby ich doprowadzić do pokuty. Czyli widzimy, że kontekst całej księgi, nawet jak dane słowo występuje w niej w innym miejscu, pozwala nam też zrozumieć Słowo Boże. Przejdziemy do innej zasady. Kolejna zasada to zasada dosłowności. Są takie teksty, które trzeba brać dosłownie, bo inaczej będziemy nieposłuszni. Weźmy pod uwagę taki dobry zwyczaj apostolski, który też jest przywilejem każdego chrześcijanina. Z listu Jakuba, 5 rozdział, 14 i 15 werset. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. I ten tekst należy rozumieć dosłownie. To znaczy, choruje ktoś wśród was. Chodzi o chorobę fizyczną. Dlaczego nie chodzi o chorobę duchową? Bo w wersecie 15 w ostatniej części czytamy, jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Czyli choroba duchowa jest tylko opcją, która może być, ale nie musi być. Upadek, grzech danego chorego fizycznie może być, ale nie musi być. To jest jeśli. Czyli może być tylko choroba fizyczna, nawet ktoś jest zdrowy duchowo, ale zachorował tylko fizycznie. I dalej, przywołuje ten człowiek chory, i tu nie chodzi o jakiś taki katarek czy coś, ale coś poważniejszego, jakaś choroba taka, która przydusza człowieka mocno. Przywołuje starszych kościoła, ci się modlą nad nim i namaszczają go dosłownym olejem w imię Pana Jezusa. I modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Czyli trzeba być dosłownie posłusznym tym zasadom. Inny temat, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 11 do 14. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 11 do 14. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. I ukazała się książka, w której w skomplikowany sposób próbuje się wytłumaczyć, że tam jest zastosowana figura stylistyczna, której sens w gruncie rzeczy jest taki, że kobiety naprawdę to mogą nauczać. I mogą być pastorami, nauczycielkami doktryny, teologii w kościele. Czy widzimy, jak ludzie potrafią przekręcać Słowo Boże? Czy oni się Boga nie boją, ci ludzie? Kombinują z jakimiś chiasmami, z jakimiś formami literackimi. A tymczasem trzeba ten tekst wziąć literalnie. Nie znaczy to, że nasze siostry nie są potrzebne w kościele. Jak najbardziej są i wiele dobrego robią. Starsze kobiety, list do Tytusa mówi, że mogą uczyć młodsze pewnych wartości takich rodzinnych, takiej postawy chrześcijańskiej na przykład. Kobiety są zaangażowane nieraz w kościele w nauczanie dzieci. Kobiety mogą głosić Ewangelię, na przykład w rozmowach z ludźmi, ale nie powinny występować za kazalnicy, chyba że świadectwo siostra powie do mikrofonu, to jest co innego. I nie powinny sprawować władzy w kościele nad mężczyzną. A są dzisiaj kościoły, gdzie kobiety są pastorami nawet. Także ten tekst trzeba wziąć dosłownie i argumentacja apostolska jest prosta. Adam został stworzony pierwszy nieprzypadkowo, potem Ewa. I Adam wcale nie jest mniejszym grzesznikiem od Ewy, tylko kobieta została zauroczona, została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Adam rozmyślnie przyłączył się do swojej żony, kiedy tak ona mówiła, uległ swojej żonie. Ale on nie został zwiedziony, nie czytamy, że był zwiedziony. On to zrobił już tak świadomie, po prostu uległ żonie. O tym trzeba pamiętać i wystarczy spojrzeć na historię chrześcijaństwa od XIX wieku, kiedy to mamy tak. Ruch Christian Science, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Mary Baker Eddy, założycielka tego wyznania, która twierdziła, że nie ma osobowego szatana. Twierdziła, że krew Jezusa przelana na krzyżu to jest tylko takie złudzenie, że to nie można brać dosłownie i że świat jest złudzeniem. Po prostu takie dziwne rzeczy głosiła. Wydała taką książkę Nauka i zdrowie z kluczem do Pisma Świętego i zwiodła ludzi. Weźmy Ellen White od Adwentystów Dnia Siódmego. Ta kobieta też była niby prorokinią i też zwodnicze rzeczy głosiła. Na przykład, że znakiem Kościoła czasów ostatecznych będzie to, że będzie przestrzegał soboty. Gdzie my to mamy w Piśmie Świętym? Albo, że dwoma znamionami Antychrysta będzie wiara w duszę nieśmiertelną i święcenie niedzieli. Gdzie my to mamy w Piśmie Świętym? Czyli kiedy kobiety biorą się za przywództwo w Kościele, nieraz wynikają z tego kłopoty, bo są zwiedzione przez szatana takie osoby i głoszą herezję. Ale idziemy dalej. Powiedzieliśmy sobie, że pewne teksty należy brać dosłownie. Ale teraz przejdźmy do kolejnej zasady, że jest to zasada zdrowego rozsądku, to znaczy pewnych tekstów z kolei nie możemy brać dosłownie, bo dojdzie do tragedii. Powiem wam o pewnej tragedii mojego dobrego już zmarłego przyjaciela Jana. Pewnego razu siostry tego mojego przyjaciela wracają, patrzą, córki tego jego ojca patrzą, a tam na pieńku leży ucięta ręka siekierą. Ojciec ich odrąbał sobie rękę, bo podpisał Volkslistę. A dlaczego odrąbał sobie rękę? Ponieważ wziął dosłownie Ewangelię według Mateusza, 5 rozdział, 29 i 30 werset. I przeczytajmy ten fragment. 5 rozdział Ewangelii według Mateusza, 29 i 30 werset. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczny jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny, czyli inaczej do piekła. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczny jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny, czyli inaczej do piekła. W oryginale greckim jest gehenna. I o co chodzi? Czy ten tekst można naprawdę wziąć dosłownie, żeby Pan Jezus zalecał samo okaleczenie, wyłupanie sobie oka, czy coś takiego? Otóż okazuje się, że trzeba mieć wzgląd na obrazowy niekiedy język Słowa Bożego i list do Kolosan nam pozwala ten tekst lepiej zrozumieć. 3 rozdział, 5 i 6 werset. Co należy zrobić? Rzeczywiście coś trzeba uśmiercić, ale co? Kolosan 3 rozdział, 5 i 6 werset. Przyprowadźcie więc do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie. Nierząd, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych. Czyli mamy rzeczywiście w sposób duchowy przyprowadzić do śmierci, umartwiać to, co jest w naszych skłonnościach grzesznych. A jak rozumieć odrąbanie prawej ręki, czy ucięcie prawej ręki, wyłupanie oka? Chodzi o to, że oko, ręka są częścią naszego życia. Jeżeli jakiś zwyczaj grzeszny, jakieś grzeszne towarzystwo, jakiś zły nawyk, jakaś zła rzecz stała się częścią naszego życia tak blisko jak prawa ręka lub oko, to należy te rzeczy z naszego życia radykalnie odciąć. Taki jest sens. A Pan Jezus na pewno nie miał na myśli okaleczenia. Czyli rozumiemy, że zasada zdrowego rozsądku też obowiązuje przy czytaniu Pisma Świętego. Inna rzecz jest dość wstrząsająca. Pewien człowiek z historii Kościoła, ojciec Kościoła, taki pisarz z III wieku, Orygenes, wykastrował się, bo wziął dosłownie werset z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, werset 12, gdzie czytamy: są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki. Są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili. Są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje. Orygenes pozbawił się męskości, bo wziął ten tekst, że są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Czy o to tak naprawdę Bogu chodziło? Nie. Chodziło o dobrowolny celibat w imię służenia Bogu, że niektórzy ludzie rezygnują zawarcia związku małżeńskiego, żeby służyć Bogu. I apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, werset 38: a tak kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. Zachęcał chrześcijan, żeby wzięli pod uwagę możliwość pozostania w stanie wolnym, ponieważ przemija kształt tego świata, ponieważ mówi w wersecie 32: a chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. I też pisze o chrześcijankach. Jest różnica między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podoba się mężowi. W każdym razie jest prawdą, że życie rodzinne niekiedy rozprasza naszą uwagę, tak jak ja na przykład jestem tu wśród was, a martwię się o mojego syna, który tam jest, prawda? I jakoś tu nie słucha z nami Słowa Bożego. Życie rodzinne rozprasza nieraz naszą uwagę i lepiej można pełniej służyć w stanie wolnym. I czasami niektórzy z nas przymusowo znaleźli się w stanie wolnym, ale można go dobrze wykorzystać. W pełni oddając się Bogu i patrząc, do kogo Bóg nas posyła, jaką służbę. Może to będzie służba charytatywna, pomaganie ubogim, może jakaś inna, ale możemy naprawdę wspaniałe rzeczy robić, będąc w stanie wolnym. I wcale nie chodzi o jakieś pozbawianie się atrybutów swojej płci. Także jest potrzebny taki zdrowy rozsądek przy czytaniu Słowa Bożego. Kolejna zasada to jest zasada czwarta, gatunku literackiego lub formy literackiej, czy też obrazu słownego. Zaraz tu przybliżę, o co chodzi. Na przykład jest odrębny gatunek w Piśmie Świętym jak apokaliptyka, takie prorocze nauczanie. I na przykład Księga Objawienia jest pisana czasami dosłownie, ale często symbolicznie. I na przykład niektórym czytelnikom Słowa Bożego nastręcza kłopot, że w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, w wersecie czwartym, jest mowa o siedmiu duchach bożych. Objawienie, pierwszy rozdział, werset czwarty. Czytamy tutaj: Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I niektórzy mówią, to co, jest siedem duchów bożych? Nie ma jednego ducha bożego? A kiedy rozumiemy, że Księga Objawienia posługuje się liczbami i symbolami w taki umowny sposób, to zrozumiemy, że siedem duchów bożych, ponieważ liczba siedem jest symbolem doskonałości, wyobraża pełnię Ducha Świętego, całego Ducha Świętego w jego różnorakiej działalności. I wtedy staje się to dla nas zrozumiałe. Podobnie Ewangelia według Marka, 10 rozdział, werset 25, zawiera obraz słowny, który jest zastanawiający. Marka, 10 rozdział, werset 25. Bo czytamy: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ktoś by powiedział, beznadziejna sprawa. Jak wielbłąd może przejść przez ucho igły do szycia? I teraz to co, bogaty w ogóle nie będzie zbawiony? I właśnie znowu wracamy do zasady kontekstu. 23 i 24 werset wskazuje, dlaczego Pan Jezus użył takiej tak zwanej hiperboli, czyli zamierzonej przesady. Bo czytamy: jak trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Werset 23 i 24. Lecz uczniowie byli zdumieni z powodu jego słów, a Jezus ponownie w odpowiedzi rzekł im: dzieci, jak trudno tym, co pokładają ufność w bogactwie, wejść do Królestwa Bożego. I wtedy mamy właściwy sens tej hiperboli, tej zamierzonej przesady, tego obrazu słownego, że sens jest taki, że takiemu człowiekowi, który pokłada ufność w dobrach materialnych, będzie niezwykle trudno wejść do Królestwa Bożego, bo jego serce jest przy tych dobrach, a nie przy Bogu. Czyli rozumiemy, trzeba pamiętać o gatunkach literackich. Tu chciałbym jeszcze podać przykład, że są przypowieści podane, prawda? Pewne podobieństwa są użyte. No, różne gatunki są w Biblii literackie. Są najróżniejsze formy. Są historyczne księgi, są właśnie takie, w których jest pełno symboliki, jak księga Ezechiela i tak dalej. Także musimy rozeznawać, jaki gatunek jest w danym momencie i czy czytając go, możemy go tak zupełnie dosłownie wziąć. Kolejna zasada to zasada pierwszeństwa tekstów zrozumiałych wobec niejasnych. I to poruszę z wami bardzo trudny tekst, z którym wiele osób ma kłopot i w Biblii Warszawskiej i w innych przekładach jest on oddany tak, że może budzić wątpliwości. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 24. Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele niedostatki ucisków Chrystusa za ciało Jego, którym jest Kościół. I niektórzy mówią tak, to co? To Pan Jezus za mało cierpiał i my mamy teraz jakby uzupełniać to cierpienie naszym ofiarowanym cierpieniem za ciało Jego, którym jest Kościół? Tak zaczynają rozumieć. Na przykład pod budową teologów katolickich jest to cierpień stygmatyków jak ojca Pio, że ofiarowują swoje cierpienie za innych. Ale czy to jest nauka biblijna? Ciekawe, że w Biblii Tysiąclecia zaprzeczono, że tu chodzi o niedoskonałość ofiary Chrystusa. Wskazano, że tu raczej chodzi o coś innego w przypisie. Tym bardziej, że list do Hebrajczyków mówi o doskonałej ofierze Pana Jezusa, bo cierpienie Chrystusa nie ma żadnych braków. 10 rozdział, zobaczmy, listu do Hebrajczyków, od 12 do 14 wersetu. Ten natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem dla jego stóp. Jedną bowiem ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Czyli co, o ofiarach Chrystusa nie ma żadnych braków. A jaki jest tego sens? Paweł cierpiał dla dobra Kościoła. I zobaczmy do drugiego listu do Tymoteusza, który jest jaśniejszym tekstem, bo mówimy o zasadzie pierwszeństwa jaśniejszych tekstów przed trudnymi. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 8 do 10. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane, dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Czyli taki jest sens, że apostoł Paweł znosił cierpienia, które on musiał znieść. Nie, że Pan Jezus za mało cierpień zniósł, czy jego cierpienia były niedoskonałe. On jeszcze musiał swoje wycierpieć dla dobra Kościoła. Dlatego współcześniona Biblia Gdańska oddaje Kolosan 1,24 dużo bardziej zrozumiale. Teraz raduje się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest Kościół. Prawda, że bardziej zrozumiałe. Czyli to nie Panu Jezusowi brakowało cierpień, tylko Paweł jeszcze musiał swoje przeznaczone przez Boga cierpienie znieść, aby przyczynić się do zbawienia innych. Bo on znosił, jak wiemy, prześladowania w służbie Kościołowi i dla dobra Kościoła musiał swoje znieść. Także zasada pierwszeństwa tekstów zrozumiałych wobec niejasnych to kolejna zasada. Zasada pierwszeństwa Nowego Testamentu wobec Starego jest także zasadą interpretacji Biblii, to znaczy interpretujemy Stary Testament w świetle pełniejszego objawienia Nowego Testamentu. Na przykład w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, czytamy o Chrystusie, w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, werset 10, że Chrystus na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Chrystus na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Zobaczmy, bardzo ważny tekst. I musimy być świadomi, że niektóre teksty Starego Testamentu są niepełne. One nie dają pełnego obrazu, jaki przyniósł dopiero Pan Jezus i apostołowie. Weźmy prosty przykład. Badacze Pisma Świętego różnego rodzaju, w tym epifaniści, adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy posługują się Księgą Kaznodziei na dowód, że umarli po śmierci nie istnieją. I biorą na przykład trzeci rozdział od 18 do 21, tylko wam streszczę ten tekst, że jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Człowiek nie ma przewagi nad zwierzęciem, wszystko w proch się obraca. Ale jest pytanie, a któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia zstępuje do ziemi? I tym się posługują. I dziewiątym rozdziałem, piąty i dziesiąty werset, że żyjący wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą, nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu i podobnie dziesiąty, że nie ma żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. I mówią, po śmierci nie ma nic, między śmiercią a zmartwychwstaniem człowiek nie istnieje. Zacznijmy od tego, że należałoby się zastanowić, czy Salomon miał pełne poznanie w tej sprawie i czy dotyczą jego słowa zmartwychwstania, życia wiecznego, czy raczej dotyczą tego, że umarli nie mają już udziału w świecie żywych. Jestem zdania, że po prostu umarli, tak fizycznie patrząc, nie mają udziału dalej w życiu żyjących ludzi. Skąd wiemy, że tak jest? Ponieważ dopiero Pan Jezus rzucił światło przez Ewangelię na życie i nieśmiertelność i apostołowie, i Pan Jezus uczą czegoś, że jednak zmarli dalej żyją. Na przykład w Ewangelii według Mateusza w 17 rozdziale czytamy w wersecie 3, że na górze przemienienia ukazali się im, to znaczy apostołom, Piotrowi, Jakubowi i Janowi, Mojżesz i Eliasz, którzy z nim, to znaczy z Panem Jezusem, rozmawiali. Konkretnie są, nie jest tu napisane, że to jakieś było sen czy coś takiego. Konkretnie te postacie, Mojżesz i Eliasz się ukazują, rozmawiają z Panem Jezusem. Zmarli żyją, tak? Wiemy, że Eliasz został co prawda porwany żywcem do nieba na Rydwanie, ale Mojżesz, o Mojżeszu tego nie czytamy. Idziemy dalej. Pan Jezus w podobieństwie o bogaczu i Łazarzu podał, że bogacz cierpi męki, 16 rozdział Ewangelii według Mateusza, już bezpośrednio po śmierci, a przed zmartwychwstaniem, a Łazarz jest błogosławiony i szczęśliwy. To jest 16 rozdział Ewangelii według Łukasza. W liście do Filipian Paweł ma taką nadzieję, ale ma trochę dylemat. Chciałby pomagać duchowo Filipianom, ale ma dylemat, bo jednocześnie pociąga go śmierć. A dlaczego pociąga go śmierć? Czy wierzył, że będzie całe wieki w grobie bez świadomości? Nie. Mówi tak w wersecie 23 pierwszego rozdziału. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Filipian 1:23. Gdyby Paweł wierzył, tak jak adwentyści, jak świadkowie, jak badacze, że po śmierci jest nieświadomość, nie powiedziałby, że to o wiele lepiej być zaraz po śmierci. A z kim spodziewał się być? Z Chrystusem. Spodziewał się spotkać z Chrystusem. Drugi list do Koryntian 5:8 mówi, że wolelibyśmy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Księga Objawienia 6 rozdział 9-11 mówi o duszach poniżej ołtarza, które rozmawiają i wołają o pomstę Bożą na swoich prześladowców. 6 rozdział 9-11. List do Hebrajczyków 12 rozdział 22 i 23 werset mówi, że chrześcijanie podchodzą do niebiańskiej góry, Syjon, do niezliczonej rzeszy aniołów, ale także do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałami. Nie są to aniołowie, bo aniołowie są osobno wymienieni. Są to duchy sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Jakie to są duchy? To są duchy zmarłych. To są zbawieni ludzie, którzy po śmierci zostali uczynieni doskonałymi. Więc widzimy, że Nowy Testament rzuca pełniejsze światło i w ogóle, drodzy, czytając Stary Testament, zauważcie, że nie od razu pojawia się temat zmartwychwstania. Dopiero w psalmach, dopiero u proroków, u Izajasza, u Daniela stopniowo Bóg daje objawienie. Stopniowo się ono rozwijało. Dlatego trzeba pamiętać, że jest zasada pierwszeństwa Nowego Testamentu przed Starym. Ósma zasada rozróżniania między Starym a Nowym Przymierzem. Czyli Bóg najpełniej objawił się w Chrystusie. Jest powiedziane, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, według innych rękopisów, jednorodzony Bóg, On nam o Nim opowiedział. List do Hebrajczyków, też pierwszy rozdział, werset 1-3, opowiada, że Bóg w minionych czasach przemawiał do ojców przez proroków, ale w te ostateczne dni przemówił do nas przez Syna i wymienia, jaki to jest Syn, że jest odzwierciedleniem chwały, natury Bożej, że jest cudowny, że jest wielki, że jest Bogiem wyższym od aniołów, że aniołowie Mu oddają chwałę i tak dalej. Czyli widzimy, że musimy to pamiętać. Wielu ludzi pobłądziło, myśląc, że to, co Chrystus przyniósł, to tylko uzupełnienie Starego Testamentu. Nie. To nie jest uzupełnienie. To jest ogromny krok naprzód. To jest po prostu objawienie z pierwszej ręki. Prorocy tylko tyle mówili, ile Bóg im objawił i nic więcej. Dużo powiedzieli, ale przyszedł sam Syn, który jest odzwierciedleniem chwały Bożej, który ma naturę Bożą w sobie, objawił charakter Boży w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu z ludźmi, w swoich uczynkach, w swoich cudownych dziełach i w swojej nauce. Dlatego, jeżeli ktoś nam mówi, tak jak pewien pastor, że Dawid walczył, zabijał ludzi i my też być może będziemy czasem musieli to robić, to co zrobić z nauczaniem Pana Jezusa z Ewangelii według Mateusza 5 rozdziału? O miłości nieprzyjaciół, werset 44. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. musimy być świadomi, że Pan Jezus nie przyszedł obniżyć poprzeczki, ale ją podwyższyć. Że On głosił wyższą etykę Nowego Przymierza i wyższe zasady. Miłość nieprzyjaciół Paweł głosił nawet Rzymianom. Mówił, że nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. W 12 rozdziale listu do Rzymian, wersety 14 i 17 do 21. Czyli zasada rozróżniania między Starym a Nowym Przymierzem jest ważna. Jeszcze dwie zasady, drodzy, i kończymy. Zasada wywyższenia Chrystusa jest bardzo ważna. Lektura Biblii z pominięciem Chrystusa jest zgubnym błędem. W Ewangelii Jana czytamy, że niektórzy Żydzi byli świetnymi biblistami, tylko że mijali się z celem w tym czytaniu Biblii. 5 rozdział Ewangelii Jana, 39 i 40 werset. Badacie pisma, bo wydaje się wam, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie i nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. A inne przekłady mówią, mimo to przyjść do mnie nie chcecie. Czyli jeżeli ktoś czyta Biblię i zajmuje się wieloma tematami, a pomija Chrystusa, nie wywyższa Chrystusa. Ewangelia Jana też mówi, że Duch Święty mnie uwielbi. 16 rozdział, 13 i 14 werset. Jeżeli lektura Biblii pomija Chrystusa, jeżeli ten czytelnik Biblii nie oddaje mu chwały, nie jest związany z Panem Jezusem, to jego czytelnictwo Biblii idzie na marne. I ostatnia sprawa, drodzy. Praktyczne zastosowanie. Posłuszeństwo i uświęcenie. Po co jest dane Słowo Boże? Czy tylko dla rozważań? List do Filipian, 4 rozdział, werset 9. Czego się też nauczyliście i co przyjęliście i słyszeliście i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli mamy wprowadzać w czyn Słowo Boże, a nie tylko badać dla samego, czy czytać dla samego czytania. I Hebrajczyków 12, 14. Zabiegajcie o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli mamy dążyć do uświęcenia, bo inaczej nasza lektura Biblii jest marna. I jeszcze kilka końcowych rad. Możemy korzystać dla porównania z komentarzy do Biblii i słowników, kiedy już sami wykonamy pracę z Biblią, na przykład komentarze Wernera Debora, czy innych, ale oczywiście ostrożnie, komentarz to jest tylko komentarz, nigdy to nie jest czyste Słowo Boże, na przykład komentarze wydawnictwa Legatio są wartościowe z Włocławka, ale też trzeba tam uważać, bo niektórzy autorzy mają swoje poglądy. Są jeszcze inne komentarze, McDonalda dwutomowy, tam też nie wszystko jest zgodne z prawdą, nawet komentarze trzeba w świetle Biblii oceniać i czerpać z nich to, co dobre, a co złe odcedzać. Był taki dobry też Nowy Testament, Biblia z komentarzem wydawnictwa Life, taki szary. Tam też można znaleźć dobre rzeczy, jeśli chodzi o uświęcenie, rozumienie działania Ducha Świętego. Inne pomoce to Wielki Słownik Grecko-Polski do Nowego Testamentu, Stary i Nowy Testament w systemie Stronga, wydany przez oficynę badaczy Pisma Świętego na Straży, a z wokacją leksykon biblijny i trudne fragmenty Biblii. I na koniec, czego unikajmy? Bibliomancji, wróżenia za pomocą Biblii. Jest taki dowcip, że ktoś zastanawiał się, co Bóg mu chce powiedzieć, otworzył Biblię, na chybił, trafił i czyta, że Judasz wyrzucił srebrniki i powiesił się. Czyta dalej, otwiera w innym miejscu, idź i ty czyń podobnie. Szuka innego miejsca, mówi, co to Bóg ode mnie tego chce? Co masz czynić? Czyń zaraz. I to jest może taka anegdota, ale pokazuje, że jest niebezpieczne. Takie na chybił trafił otwieranie, co Pan mi da do powiedzenia. Bibliomancja, wróżenie za pomocą Biblii. Co nie znaczy, że czasami rzeczywiście otworzymy Biblię i Bóg do nas mocno przemówi. Ale nie ma to być naszym zwyczajem, że pstrykamy gdzieś albo palec z zamkniętymi oczami. O, co Pan Bóg dzisiaj, jaką wróżbę mi da na dany dzień. Tego unikajmy. Dalej, unikajmy niewłaściwego alegoryzowania. Księga Jozuego mówi, że Izraelici obeszli 7 razy Jerycho i niektórzy zrozumieli, że jak jakaś dziewczyna jest mi niechętna, to muszę 7 razy obejść ją, tak jej narzucać, aż mury jej serca opadną. Jaki to ma związek? Jedno z drugim. Ale niektórzy tak alegorycznie nauczają. I bądźmy ostrożni z tym, bo to nie jest biblijna metoda. Niektórzy, zwłaszcza przywódcy charyzmatyczni, mieli taką metodę alegorii, gdzie zupełnie niezwiązane teksty łączyli z innymi wydarzeniami, że kontekst temu zaprzecza. I bądźmy ostrożni, bo diabeł może nas też zwodzić przez takie odnoszenie Słowa Bożego w nieuczciwy, niezgodny z kontekstem sposób do innych zupełnie wydarzeń. Unikajmy też przesadnej typologii, czyli doszukiwania się czegoś, czego tam nie ma. Na przykład niektórzy uważają, że miłosierny Samarytanin to Pan Jezus, pobity Żyd to grzesznik, oliwa i wino to sakramenty w Kościele, a gospoda to Kościół. Unikajmy tych skrajności. Dziękuję Wam za udział i zachęcam po prostu, korzystajmy ze Słowa Bożego. To jest wielkie dobrodziejstwo i będziemy na tyle mocni, na ile będziemy się karmić. Na tyle nasze myślenie będzie zgodne z wolą Bożą i postępowanie, na ile nasz umysł będzie przemieniony przez Słowo Boże. Starajmy się, żeby Słowo Boże w nas wewnętrznie zamieszkało, żeby nas kształtowało, uszlachetniało, kształtowało, przemieniało, abyśmy stawali się coraz lepsi, a nie coraz gorsi. Niech Bóg nam w tym pomoże, żebyśmy stawali się podobni do Boga, do Chrystusa. A ja serdecznie dziękuję.